W eterze na fali 87 i 8 FM oraz w net.fm witam Państwa wesoła, rozbudzona, pełna energii ekipa Poranka w Net. W ekipie dzisiaj wybitni goście: Jerzy Bielewicz, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Adam Borowski, Warszawski Klub Gazety Polskiej, wydawca, opozycjonista. No i Karol Smyk przy sterach naszego statku. Ja tutaj będę mówił do mikrofonu.
Tak nawigował.
Wydawał komendy. Zaczynamy nasz poranek od rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ jest poniedziałek, to w naszym programie zwykle pojawia się Irena Lasota. I czy dzisiaj będzie tak samo?
No. Podobno tak, bo jesteśmy na linii i chcę przy okazji bardzo pozdrowić pana Adama Borowskiego, z którym się znamy. I właśnie powiedziałam pana, ale to, bo to w radiu się jest zwykle bardziej oficjalnym. Ale witam, bardzo się cieszę, że jesteśmy na tym samym łączu.
No, jak państwo, nasi słuchacze, widzicie albo słyszycie, atmosfera rodzinna, tutaj wszyscy się znają i jakże miło. My będziemy jednak rozmawiać o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bo tam jakiś znowu straszliwy huragan przechodzi przez prezydenturę Donalda Trumpa. Co tym razem, że tak powiem? Bo to zawsze coś innego, a ciągle to samo z drugiej strony.
No, trzeba powiedzieć, że w każdym razie ja zwykle mam pecha, bo rozmawiam w poniedziałek, a weekendy zwykle są dosyć nieciekawe w Stanach Zjednoczonych. Nawet nie ma wiadomości w telewizji. Na szczęście nasz prezydent bardzo lubi tweetować. No i ostatnich kilka tweetów wywołało zainteresowanie, że mam powiedzieć, polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych, chociaż wedle wielu, i w tym ja się zresztą z tym zgadzam, nie ma czegoś takiego jak koherentna, czy w ogóle podążająca krok po kroku polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych. No mamy tutaj kilka punktów, w których Stany Zjednoczone zachowują się co najmniej dziwnie, jeżeli w ogóle się zachowują. Jedno to jest eskalacja napięcia z Koreą Północną. Tutaj to, co jest ciekawe, że Korea Północna rzeczywiście jest krajem i agresywnym, i twierdzącym, że jest agresywnym, i posiadająca, no nawet nie wiadomo, od 13 do 30 głowic nuklearnych. Natomiast Stany Zjednoczone, czyli prezydent, czasem grozi, czasem mówi, że będzie się dogadywał. Natomiast widać, że Rosja bardzo na tym korzysta. Rosyjska propaganda w tej chwili twierdzi, że w ogóle wszystko, co się dzieje w Korei Północnej, jest winą amerykańską, bo prezydent Stanów Zjednoczonych prowokuje, to jest ulubione słowo sowieckie jeszcze, jeżeli coś się złego dzieje, to dlatego, że ktoś ich sprowokował. I kampania w tej chwili idzie na to, że Stany Zjednoczone powinny dołączyć się do jakiejś kolejnej grupy rozjemczej, w których Rosjanie uwielbiają je zakładać i robić różne tam numery swoje. Z czego od razu możemy przejść do następnego punktu zapalnego, to znaczy Rosja-Ukraina. Polityka amerykańska jednak jest bardziej prorosyjska niż cokolwiek innego. I niestety dobrze zapowiadający się na początku negocjator w sprawach Ukrainy, czy wojny rosyjsko-ukraińskiej, czy napadu Rosji na Ukrainę, Kurt Volker, znowu wraca do pomysłu tak zwanej grupy mińskiej, czy ustaleń mińskich z 2014 roku, które są okropne. To znaczy jest to właściwie uzależnienie Ukrainy od Rosji. I już dawno się wydawało, że po kolejnych krokach Rosji należałoby z tego porozumienia, które nie miało żadnej formalnej siły, zrezygnować. No i kolejny, że tak powiem, numer wykonany ostatnio przez prezydenta Trumpa i jego zięcia, to powiedzenie, że Stany Zjednoczone najprawdopodobniej uznają Jerozolimę jako stolicę Izraela. Trzeba powiedzieć, że jest to jeden z tych kroków, który jest bardzo kontrowersyjny, ale przede wszystkim jest to krok, który w tym momencie na pewno bardzo zdenerwuje wszystkie kraje arabskie, i nawet pomoże im się zjednoczyć, mimo że panuje od kilku lat jednak bardziej rozbicie Bliskiego Wschodu niż jednoczenie. Natomiast ogłoszenie, że Jerozolima będzie stolicą, może doprowadzić do jakichś właśnie odsunięcia tych poważnych rzeczy, jakim jest wojna w Jemenie, wojna w Syrii, kryzys iraksko-irański. To wszystko nagle może odejść na drugi plan, bo wszyscy zaczną głośno krzyczeć, że trzeba coś zrobić z Jerozolimą. Na szczęście po reakcji na swojego tweeta prezydent, czy już któryś z jego zastępców, powiedział, że to niekoniecznie będzie zrobione w tym tygodniu, może w innym tygodniu, a może nigdy. Ale jednym słowem, już od dłuższego czasu mamy poczucie, że polityki zagranicznej nie ma, Departamentu Stanu nie ma. Minister Spraw Zagranicznych Tillerson wyjechał właśnie do Europy, po tym kiedy gazety pisały, że najprawdopodobniej zostanie nie tylko usunięty w najbliższym czasie, ale zastąpiony przez zupełnie jeszcze bardziej nieudolnego niby dyplomatę, obecnego szefa CIA.
Ale za tym wszystkim doskonałe informacje o gospodarce, jakiś pakiet podatkowy, który ma zmniejszyć obciążenia klasie średniej. Tak przynajmniej takie wiadomości dotarły tutaj za ocean. Więc pytanie, jak to możliwe, że taki nieudolny prezydent, a tak mu fajnie idzie w gospodarce?
Więc przede wszystkim sprawa tego pakietu podatkowego jest bardzo ciekawa, ponieważ większość senatorów i kongresmenów przyznaje, że tego nie czytała. Natomiast w dyskusjach, które widzimy, jedni mówią, znaczy zdania są całkowicie podzielone co do tego, czy to pomoże klasie średniej, czy jest to stałe zmniejszenie podatków dla różnych dużych firm, natomiast sprawa zmniejszenia podatków dla klasy średniej, czyli dla ludzi mniej zarabiających, jest tylko na jakiś rok czy dwa, znaczy dokładnie jeszcze nie wiadomo. No i po trzecie, że właściwie ten pakiet jest głosowany, będzie przyjęty najprawdopodobniej, ponieważ zbliża się koniec roku i konieczne jest, żeby było choćby jedno zwycięstwo Partii Republikańskiej, która mając swojego prezydenta i większość w kongresie, nie była w stanie do tej pory przeprowadzić czegokolwiek. Więc istnieje coś takiego jak dyscyplina partyjna i nawet senator McCain, który w sprawach tak zwanego Obamacare głosował przeciw, tym razem już zapowiedział, że będzie głosował za. I właściwie, jak mówię, ci, którzy głosują za, nie ukrywają, że właściwie nie wiedzą dokładnie, o co chodzi. Mają nadzieję, że wszystko będzie bardzo dobre, ale trzeba jednak w końcu coś zrobić. No to zwykle są dosyć desperackie ruchy. Natomiast to, że gospodarka ma się nieźle, to pamiętajmy też, zależy od w której strony się na co patrzy, ale rzeczywiście nie jest źle. Jest bardzo niska inflacja. Sprawa zatrudnienia jest, czy bezrobocia jest jak zawsze dyskusyjna, ponieważ podaje się zwykle dane ludzi, po prostu są w wielu krajach tak jest, ubiegających się o pomoc dla bezrobotnych, a nie ilość naprawdę ludzi pozostających bez pracy.
To są wiadomości, które jakby mówimy dość regularnie i w regularnych odstępach, natomiast mnie w zeszłym tygodniu zdziwiła informacja o tym, że spadkobierca fortuny Merrillów, pan Merrill, jest taka firma Merrill Lynch, mieszkał przez wiele lat.
Skończyła się wraz z wielkim krachem finansowym, ale pan Merrill nie miał z tym nic wspólnego, znaczy on już dawno był poza finansami. Przepraszam, że przerwałam.
Tak, no ale tak czy inaczej, firma bardzo znana, a tu się okazuje, że ten gentleman umarł właśnie w Nowym Sączu.
Tak, więc gentleman, właśnie udało mi się przez ostatnią godzinę czy dwie troszkę na jego temat przeczytać. Był gentlemanem, rzeczywiście filantropem, osobą, która bardzo długo wspierał różne szkoły w Stanach Zjednoczonych, integrujące białych i czarnych, który dawał, zresztą dosyć anonimowo czy po cichu. No i w którymś momencie, to jest dosyć, nie jestem pewna, ale znaczy w okolicach roku 2000 pojawił się w Nowym Sączu, który w ogóle jest bardzo jakimś ciekawym miastem, gdzie dziwni ludzie i dziwne instytucje powstają. Ja mam, no nie, znaczy o samym panu Merylu, że mieszkał w Nowym Sączu, nic nie wiedziałam, natomiast zobaczyłam teraz w internecie zdjęcie i zrozumiałam, że pan Meryl Lin był ożeniony z Amerykanką Julie Boudreau, która z kolei była najbliższą współpracownicą jakiej pani Alicji Derkowskiej, którą najpierw poznałam z dobrej strony jako społecznicę w połowie lat 90., ale która bardzo szybko, jak wielu społeczników niestety w Polsce, zaczęła być silną, jak powiem, dogmatycznie polityczną osobą, a pani Boudreau, czyli żona wdowa po panu Merylu, była jej prawą ręką. Troszkę mnie dziwi, ale być może to było jeszcze zanim oni się pobrali, że Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, które podobno wspierał milioner czy miliarder pan Meryl, również występowało o donacje rzędu, nie wiem, 1200 czy 2000 dolarów z Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, ale też właśnie że przy okazji właśnie mogę powiedzieć, to jest taki jeden z tych przykładów, kiedy organizacje pozarządowe bardzo silnie wchodzą w politykę, bardzo wchodzą na przykład w sprawy, znaczy właśnie to Małopolskie Towarzystwo było związane z KOD-em, z różnymi protestami przeciwko PiS-owi, a jednocześnie ja sama pamiętam sprzed kilkunastu lat, kiedy wszczęłam postępowanie przeciwko paniom Naimskiej i Doroszewskiej za różne machloje w IDE, że pani Derkowska była osobą politycznie, moim zdaniem ideologicznie po ich stronie i jednocześnie była bardzo związana z, na szczęście już usuniętym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Krzysztofem Stanowskim, który dysponował olbrzymi funduszami na różne niepaństwowe organizacje w Polsce.
A tak to było. Kiedyś rozmowy, proszę Państwa, zawsze się kończą o polityce. My bardzo serdecznie dziękujemy. Irena Lasota w Waszyngtonie. Tam już środek nocy, u nas świt i dzisiaj jest 4 grudnia, czyli Barbórka. Wobec tego muzycznie zagramy Karolinkę. Karolinka do Gogolina, klasyczny numer, aż przyjemnie posłuchać. Irena, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Kłaniamy się pięknie, a my, proszę Państwa, dowiemy się o losach Karolinki, która szła do Gogolina. O górnictwie jeszcze będziemy rozmawiać w tym programie, nie tylko o górnictwie śląskim, górnictwie węgla, ale o górnictwie przyszłości. Po 9:00 Państwa zapraszam na rozmowę z dwoma naukowcami, którzy zbudowali polską rakietę, która lata, bardzo ciekawa. A my przechodzimy do spraw codziennych, dzisiejszych, chociaż też nie, bo 150 lat temu urodził się Józef Piłsudski.
No tak, to jest dosyć ważna data. Jeden z najważniejszych Polaków w naszej historii. Odtwórca państwa polskiego. Będzie jutro Zgromadzenie Narodowe w ten dzień. No i tam zostaną zaprezentowane dwie, między innymi jest konferencja na temat właśnie 150-lecia urodziny. Organizuje ją Muzeum Józefa Piłsudskiego. Zaprezentują książkę o myśli politycznej odrodzonej Odrodzona Rzeczpospolita w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego. Bardzo poważna praca pana profesora Nowika, Grzegorza Nowika i album Józef Piłsudski, Służba Ojczyźnie. To jest taki wybór myśli, ważnych fragmentów przemówień, fragmentów rozkazów Józefa Piłsudskiego z bardzo bogato ilustrowaną częścią tego albumu.
Józef Piłsudski, człowiek, który odrodził, ale mówi się, że był tylko jednym z wielu, że to był taki ruch, że i tak by ta Rzeczpospolita przecież powstała, no bo...
Pewnie, ja byłem kiedyś na takim wykładzie o życiu profesora Andrzeja Nowaka, bardzo ciekawym i fantastycznym wykładzie i tam pan profesor powiedział bardzo ważną myśl, bo oczywiście myślę, że Rzeczpospolita by się odrodziła po wojnie. No taki był układ. Natomiast istotną rzeczą jest to, że Józef Piłsudski był człowiekiem, który samodzielnie myślał, miał wizję, dokładnie przewidział skutki wojny, że Niemcy pokonają Rosję, a zostaną pokonane przez państwa zachodnie, Francję i Anglię, i że na skutek tego Rzeczpospolita się odrodzi.
To było powołał myślenie polskie siły zbrojne, nietypowe, ale istotą
tak nietypowe, bo
wtedy powiedzmy jeszcze takie słowo, że myślano tak. Ci, co byli jakby patriotami austriackimi, myśleli, że no, Rosja zostanie pokonana i dom Habsburgów rozszerzy swoje posiadłości, i wtedy Polska będzie takim trzecim elementem monarchii austriacko-habsburskiej, czy habsbursko-węgierskiej. To będzie fajnie, no bo będziemy takim podmiotowym tym. Gdyby nie, no to ci, którzy byli po stronie rosyjskiej, myśleli, no, że przecież Rosja musi pokonać wrażych Germańców i wtedy powstanie królestwo, które będzie troszkę większe niż do tej pory. Może o Poznań, może o Śląsk.
No ale jednak w ramach Unii personalnej z Rosją.
No,
natomiast
to
znaczy, ciekawostką jest to, że rzeczywiście, że w jednym z pamiętników żołnierza, ten żołnierz opowiadał o tym, jak Piłsudski opowiadał o tej swojej wizji, kiedy był w kalesonach, bo miał jedne spodnie, które musiał oddać do krawca, bo były właśnie uszkodzone. I on przed wojną to po prostu widział.
Natomiast ułożył sobie pasjans i mu wyszło, że będzie prezydentem odrodzonej Rzeczypospolitej, ale w tym czasie siedział w kalesonach.
Ale ważną rzeczą jest, i ważną jest, że właśnie to chciałem jeszcze nawiązać do tego wykładu profesora Nowaka, bo to nie moja myśl, tylko to jest zapożyczona, że Polska pewnie by się odrodziła, tylko tyle, że byłaby państwem bardzo małym, dlatego że Dmowski i ta grupa nie była zdolna do działań przeciwko projektowi Ententy, prawda, która chciała zamknąć polskie granice na linii Kerzona. Natomiast Piłsudski twierdził i miał rację, że wschodnia granica może być tam, gdzie sięgną wojska polskie, prawda? Że możemy odbić to, co możemy siłą zbrojną. I jeszcze jedna jest bardzo ważna rzecz, że Piłsudski powiedział w 1934 roku, że przegrał swoje życie. On użył takiego sformułowania, że przegrał swoje życie, bo nie udało mu się stworzyć federacji, o której marzył, z Ukrainą, z Litwą i Ukrainą, która by była taką siłą zdolną do partnerskiego, żeby traktować ją po partnersku przez wielkich tego świata. To mu się nie udało i to uważał za klęskę, mówiąc dalej, że ta siła, że Polska się nie obroni przed tą siłą, która nadchodzi, czyli przed 1939 rokiem, przed Niemcami i Rosją bolszewicką. On to wszystko przewidział. No, był z pewnością wizjonerem. No.
Na pewno jest olbrzymia różnica między Polską dużą a Polską małą. Ja natomiast trudno mi jest dyskutować z różnymi scenariuszami historii, ale według mnie rola Piłsudskiego była olbrzymia. I zawdzięczałem państwo polskie. Nie biorę za dobrą monetę stwierdzenia, że być może Polska odrodziłaby się sama. To niejako pomniejsza nie tylko zresztą postać Piłsudskiego, ale też innych, którzy na to pracowali. Zresztą tradycja Piłsudskiego, tradycja II Rzeczypospolitej Niepodległej jest tak silna przecież obecnie, chociażby w polskiej armii, gdzie legiony są tą hymnem współczesnej polskiej armii. Więc naprawdę zawdzięczamy państwowość Józefowi Piłsudskiemu, także innym wielkim tego okresu.
Znaczy, ja chciałem tylko dodać, że broń Boże, nie chciałem w żaden sposób. Sama by się Polska, to tak, sama Polska by się nie odrodziła bez ludzi, którzy na jej rzecz, na jej niepodległość działali. Tylko chodziło mi o to, że gdyby Piłsudskiego jako Piłsudskiego nie było, to pewnie by, a z ludźmi takimi jak Dmowski, Paderewski, Korfanty, Witos i tak dalej, Daszyński, pewnie by się odrodziła. To była tylko myśl, natomiast,
oczywiście przygotowanie do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Będziemy mieć przez najbliższy rok całą masę różnego rodzaju spotkań, wystąpień, wyścigów na słuszne słowa wypowiadane publicznie i tych słusznych słów do 11 listopada 2018 roku naprawdę się nasłuchamy. Pomyślmy może jednak, co by taki Piłsudski zrobił, jak byłby dzisiaj. Jaka byłaby polityka Piłsudskiego? Albo kogoś, kto ma wizję dotyczącą Polski, nie tylko sięgającą najbliższej kadencji albo następnej kadencji, ale jaka będzie Polska za 30, 40, 50 lat i jak zrobić, żeby do tego stanu dojść w dzisiejszych warunkach, kiedy mamy jednak rozpad tego, co powstało po II wojnie światowej, zakwestionowanie takich zasad jak nienaruszalność granic, manipulowanie sił, praktycznie trudno powiedzieć nawet jakich, w Europie i no, wydaje się, że jednak schyłek Zachodu, bo trudno to nazwać inaczej, to co oglądamy. To może zaczniemy od Adama Borowskiego.
No, to co Piłsudski myślał, znaczy patrząc na nas, parlamentaryzm, to nie wiem, czy by się to tak łagodnie odbyło, prawda? Bo to, co myślał Piłsudski o parlamentarzystach, którzy dla których nie była myślą o Rzeczpospolitej, tylko o partyjniactwie, myślę, że mógłby tutaj, mając taką pozycję, powiedzmy, jak miał wtedy, myślę, że taki przewrót majowy by się stał jak 2 razy 2 jest 4. A poza tym to rzeczywiście trudno porównywać. Ja nie wiem, rozkład Zachodu następuje, rzeczywiście. To jest, jestem przekonany o tym, że żyjemy w czasach upadku cywilizacji zachodniej i my tylko możemy bronić tych skrawków, to, co się udało bronić. I myślę, żeby również działał na rzecz, prezydent Kaczyński też próbował, takiego porozumienia z naszymi braćmi Ukraińcami, mając świadomość, bo to wspólnego wroga, jakim jest obecna Rosja, spadkobierczyni Rosji bolszewickiej. Więc myślę, że też by tutaj na tym odcinku prowadził działalność, próbując tworzyć sojusze.
Ja bym przeprowadził pewną analogię, taką historyczną, do właśnie 1918 roku. Gracze byli bardzo podobni. Teraz też mamy Niemcy, Rosję, z którymi stosunki są dosyć trudne dla Polski.
Mamy też Amerykę. Wtedy przypomnijmy, był, że bez punktów Woodrowa, tak. Wilsona nie byłoby.
Przyjazny bardzo Polsce. Dzisiaj mamy Donalda Trumpa, też przyjaznego nam. Przypominam jego wystąpienie na Placu Krasińskich. I też Polska stała się takim, powiedziałbym, piękną, nadobną panną, o którą wszyscy zabiegają. Nasze położenie geopolityczne przez setki lat było naszym utrapieniem, podczas gdy teraz wydaje się, że możemy czerpać z tego korzyści.
Jerzy Bielewicz jest twórcą tezy. Każdy może przeczytać jego tekst na portalu W Polityce o tym, jak to rodzi się sojusz amerykańsko-polski, amerykańsko-środkowo-morski. No,
Daj nam
może się rodzi, może się nie rodzi. Gospodarka niemiecka jest od nas przynajmniej 8 razy większa. Jeżeli weźmiemy to, że nam zarobią 2 razy więcej i jest ich 2 razy więcej, no to tak naprawdę Niemcy są 8 razy większe od Polski. Mają nieproporcjonalnie większe możliwości oddziaływania na Europę.
Jeśli zaczniemy myśleć w kategoriach właśnie Trójmorza, trochę ta myśl Piłsudskiego w kategoriach właśnie bliskiej współpracy z Ukrainą, to nagle okaże się, że te proporcje są inne. I w mojej ocenie bardzo trzeźwiej możemy do takiego momentu dojść. Pierwszym krokiem z pewnością jest niezależność energetyczna i te wielkie projekty gazowe, które ten obecny rząd stara się przeprowadzić. Jeśli uniezależnimy własny kraj i region od gazu z Rosji, od ropy z Rosji, wtedy projekt Trójmorza będzie niemal na wyciągnięcie ręki, bo jest to jakby naturalny rozwój i takie parcie gospodarcze, które musi być, jeśli ta rozwój będzie nieskrępowany. Jest nowy gracz, Chiny, które też bardzo są zainteresowane regionem Trójmorza, a szczególnie
w kontrze do starej Unii Europejskiej. Tak? Chińczycy stwierdzili, że tu są kraje, których znaczenie jest zbyt małe w stosunku do ich ambicji, wobec tego tam ich troszkę połechtamy i będziemy mogli na równej stopie rozmawiać z Niemcami, Francją, Wielką Brytanią.
Wydaje się, że te Chiny mają bardzo spójne interesy ze Stanami Zjednoczonymi właśnie w naszym regionie. Hegemonia Rosji w tym regionie ciągle te imperialne dążenia Rosji i Putina ciążą na regionie. Natomiast Chiny potrzebują spokoju w regionie, żeby móc handlować na lądowym, jedwabnym szlaku. Amerykanie też chcą zrównoważyć rosyjskie wpływy, więc roztropna polityka w tej chwili w Polsce może nam zapewnić lata rozwoju, dobrobytu.
Adam Borowski śledzi politykę i teraz nam powie, na ile jest szansa na roztropną politykę w naszym kraju.
Znaczy, ja się bardzo cieszę z polityki, jeśli chodzi o wzmocnienie wojska, bo to, co mówiłeś, że wprawdzie gospodarka jest tam może 8 razy silniejsza, natomiast armia niemiecka myślę, że nie przedstawia takiej wartości. To udowodniły misje niemieckie w Afganistanie. No, żołnierz niemiecki nie spisał się tam specjalnie i nie wola, to często Piłsudski właśnie o tym mówi, bo to fajne takie jest, że istotą armii jest wola obrony. Jeśli ona w nas będzie i te polskie siły zbrojne rozbudujemy, to amerykański partner będzie wiedział, że na naszą armię można liczyć i że ta armia dotrzyma zobowiązań. Jesteśmy znani przez całą historię z tego, że my zobowiązań dotrzymujemy. I dotrzymaliśmy Napoleonowi zobowiązania, dotrzymaliśmy zachodnim sojusznikom.
Nie wiem, czy jest się czym chwalić, szczerze mówiąc, patrząc na efekty tego dotrzymywania.
To prawda, ale może to jest w naszej tradycji, że słowo dane my dotrzymujemy i stąd możemy być bardzo wiarygodnym amerykańskim partnerem, bo tak naprawdę jedyną siłą na tej ziemi, która jest gotowa walczyć o wolność, która jest gotowa za wolność i przelewać krew, to jest armia amerykańska.
No i Polska.
No i Polska, tak właśnie. I my do tego dołączamy, dlatego możemy się oprzeć nie na jakiejś tam hipotetycznej przyszłej armii Unii Europejskiej, która z pewnością nie będzie, według mojej oceny, nie będzie stanowić żadnej wartości bojowej, co udowodniono w Bośni i Hercegowinie, różne wojska i w różnych misjach w Iraku czy w Afganistanie, że tylko Ameryka posiada potencjał i zdolność odstraszania.
A jest wielokrotnie większa niż Niemcy, Rosja razem wzięte.
To prawda. Ja do tego mają Amerykanie ciągle nowe pomysły, ciągle nowe idee i rzeczywiście przodują w tym wymyślaniu ludzkości. Tak? Bo gdyby nie program kosmiczny, nie mielibyśmy komputerów, teflonu i tak dalej.
O właśnie, to jest cecha, która jest nowa w gospodarce, w ekonomii. Właśnie rozwój technologiczny, internet, komunikacja, internet rzeczy, inteligentne miasta. ta taka, co Amerykanie nazywają connectivity, czyli świat jest bardzo, bardzo, nie tylko rurami gazowymi czy ropociągami, ale też połączony siecią informacyjną, która nie sprzyja, powiedzmy, tej konwencjonalnej wojnie. Raczej mamy do czynienia z wojną, którą nazwano trafnie hybrydową, która po części trwa. Przekonujemy się o tym codziennie. Cyberwojsko to jest to wojsko przyszłości, które może zapewnić stabilność. Stabilność potrzebną do rozwoju biznesu, gospodarki. Stabilność potrzebną właśnie w naszym regionie, który naprawdę ma dziejową szansę przed sobą w tej chwili.
Ale powiedzmy sobie szczerze, że jak potężna ta energetyka rosyjska by nie była, ile by, to jednak zasoby ropy i gazu, które różne środki przewidują na lat 30-50. No, rozwój technologii jest taki, która w każdej chwili może zastąpić te nośniki energii innymi nośnikami energii. Ja czytałem kilka lat temu perspektywę, taką diagnozę, że jeśli kraje, które w tej chwili są oparte na ropie i gazie, takie jak Rosja, czy Arabia Saudyjska, czy Wenezuela, nie rozpoczną poszukiwań nowych źródeł energii, nie włożą gigantycznego wysiłku finansowego na rozwój nowych technologii, to za te lat 30-50 zostaną zmarginalizowane, tak jak kiedyś wielkie miasta, gdzie szlak gospodarczy zaczął je omijać i one po prostu upadały, bo droga handlowa się zmieniła. W tej diagnozie właśnie przewidywano zmarginalizowanie roli Rosji, która nie poszukuje nowych źródeł, tylko ona te przejazdy, te zasoby, które posiada, przejada.
To prawda, no jest bardzo, bardzo silny trend w kierunku e-mobilności, czyli samochodów elektrycznych. W Chinach już jeździ bodajże 400 tysięcy takich pojazdów elektrycznych. Wiemy o wielkiej fabryce Tesli w Stanach Zjednoczonych, która też radzi sobie całkiem nieźle. Japońskie, koreańskie firmy w tej chwili wprowadzają coraz to nowe modele samochodów elektrycznych. Także rzeczywiście zapotrzebowanie na ropę naftową może spadać.
My panowie, ale szczerze mówiąc, to chcielibyśmy mieć takie kłopoty, że właśnie wielkie dochody z ropy naftowej mogą nam się skończyć za 20 lat. Nie? No, na razie, że tak powiem, kraje naftowe mają bardzo dobre relacje. Cena ropy naftowej podskoczyła o $10 w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z 56 na 63, no tak, ale dolary za baryłkę. Była 140 jeszcze dwa lata temu. Trzy lata temu, 2014. Więc te zmiany jakby są przed nami, natomiast no, są też cała masa kłopotów. Głównym kłopotem z Rosjanami jest to, że środki, które my wydajemy na zakup surowców energetycznych od nich, po pierwsze kupujemy drożej niż ktokolwiek inny, po drugie kupujemy na zasadach monopolu, a po trzecie oni to przeznaczają na a. budowę swojego potencjału wojskowego i b. na mieszanie tutaj w polskiej polityce, zresztą stosunkowo niewielkie pieniądze. Pewnie jak się kiedyś okaże, za ile ci rosyjscy sprzedawczycy tutaj kręcą, to naprawdę wyjdzie, że to za jakieś po prostu na waciki, tak? Ale nieważne.
To prawda. Dlatego rzeczywiście Polska, dopóki przy władzy jest Putin, w żadnym wypadku nie powinna kupować surowców energetycznych z Rosji. I takie są deklaracje zresztą obecnie rządzących.
I działania,
żeby ograniczyć to, bo Polska powinna się przeciwstawiać budowie dwóch następnych nitek, zwanych Nord Stream 2. Ten artykuł, o którym Aleksander wspomniał, dotyczy głównie właśnie pożądanych działań polskiej dyplomacji, która powinna właśnie teraz w grudniu naciskać na prezydenta Trumpa, żeby w końcu podpisał sankcje przeciwko firmom, które finansują Nord Stream 2.
Pojawiają się takie cieszące nas informacje mówiące o tym, że Nord Stream 2 nie powstanie i mówią to Amerykanie. My od już za chwileczkę wracamy do studia. Teraz przez parę sekund posłuchamy sobie Rokiczanki, proszę państwa. Oj, zagraj mi muzyko. Tak będzie ludowo dzisiaj w poranku.